jak minął dzień.
14 minut po godzinie 18 w studio. Jak zawsze, nie mogę inaczej powiedzieć, jak zacni goście. I z najwyższym szacunkiem odnosząc się do ludzi, którym zawdzięczamy to, że możemy mówić to, co chcemy w radiu. I istnieje Radio Katolickie. I nie tylko, Wolna Radiofonia i wiele innych różnych rzeczy, czyli ludzie związani z opozycją lat 70., 80. Witamy pana Macieja Kublikowskiego, pierwszego szefa Siedleckiej Solidarności. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I już myślę, że bardzo znany z naszej anteny Tomasz Olko, teraz Fundacja Gazety Podlaskiej. Panowie, zaprosiłem...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zaprosiłem was tutaj, żebyśmy chwilę przynajmniej porozmawiali o tym, co 40 lat temu się wydarzyło. Nie chciał być może rozwodzić się na temat KOR-u, który, no pytanie, czy rzeczywiście miał jakieś znaczenie tutaj dla Solidarności Siedleckiej, to takie pierwsze pytanie, czyli Komitet Obrony Robotników. Kontaktowaliście się, mieliście okazję się stykać z tymi osobami właśnie w 76 roku?
Ja może odpowiem tak, że no KOR w tej chwili, ta idea powstania KOR-u jest zawłaszczana przez różne lewackie środowiska typu Gazeta Wyborcza, ale niewątpliwie takim ojcem, założycielem KOR-u, bo to on, można powiedzieć, wymyślił, był Antek Macierewicz, później Piotr Naimski, Wojtek Onyszkiewicz. Później ci ludzie, którzy dostosowali do tego KOR-u, my z nimi mieliśmy już szczególnie po 80 roku szereg kontaktów. Ja to mogę bardzo ciepło się wyrazić o Zbyszku i Zosie Romaszewskich, z którymi Siedlce dość mocno współpracowało. Ja mogę powiedzieć, znałem tych, którzy się z KOR-u nawet ukrywali. No, Janek Lityński, Kuroń. Moim zdaniem oni po 89 roku zaprzedali tą ideę, którą reprezentowali sobą. A dlaczego? Tylko użyję jednego przykładu. Pamiętam, jak pod koniec maja 89 roku, jak odbywały się wybory do Sejmu i do Senatu, wróciłem się do Jacka Kuronia razem z kolegami radiowcami z Warszawy, że jesteśmy w stanie wyruszyć w Polskę i nadać szereg audycji radiowo-telewizyjnych tam, gdzie działał kandydat na senatora, senator Stokłosa. Nie dostaliśmy na to zgody z taką argumentacją, że no nie wolno drażnić, to oni dla nas robią tyle dobrego, a my im tutaj nie będziemy świni podkładać.
No. No tak, jeśli chodzi o panią Zofię Romaszewską, ja czytałem bardzo fajny wywiad, bo pani Zofia w tej chwili operuje takim bardzo wprost czasami językiem, którym ona też sporo mówiła na temat tych pierwszych momentów powstawania KOR-u, jakkolwiek ona tam zwróciła uwagę, że Romaszewscy nie byli najważniejsi przy powstawaniu. Oni byli uważani za takich młodych, co tam się wiele mają uczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona doceniała strasznie rolę księdza Ziemby.
No, niewątpliwie bez pomocy księży to by nie mogło działać. No, czy ta słynna głodówka w Leśnej Podkowie, czy inne akcje. No, księża pomagali w sposób naprawdę taki szczególny. Ksiądz Zieja, powiedzmy.
Ja chciałbym zaznaczyć, że to były dwa spojrzenia, dwie ideologie nawet w tamtym czasie. KOR powstawał i powstał w głowach harcerzy Czarnej Jedynki z Liceum Rejtana w Warszawie, jeszcze młodych chłopaków. Wcześniej oni już byli antykomunistami, oni wiedzieli, co robią. Oni byli wychowani w innych domach, w innych absolutnie nastrojach. A Jacek Kuroń z kolei, który się włączył do KOR-u, trzeba się powiedzieć, że on się dołączył po jakimś czasie, więc on zakładał walterowców. Walterowców, to znaczy drużynę harcerską walterowców, która nazwę przyjęła od generała bandyty, zbrodniarza, generała Świerczewskiego. Więc tu już jest zderzenie. I to wszystko później miało znaczenie, że Jacek Kuroń i jego grupa, ta świecka grupa, nazwijmy ją świecką tą grupą, świeckich katolików, świeckich...
Pseudokatolików.
Pseudokatolików. Oni dyktowali, oni przejęli z tego względu, że wszelkie jakiekolwiek informacje o korze wychodziły od Jacka Kuronia. Wszystkie namiary, powiedzmy, za granicę, na wolną Europę, to nikt inny nie nadawał, tylko Jacek Kuroń. Do niego dzwoniono i on podawał informacje, co się dzieje w Polsce, co się dzieje właśnie w korze i tak dalej. Także to później nawet to było bardzo znaczące. Ja osobiście z korem też zaczynałem się dopiero po 80 rokiem, ale wcześniej robotnika otrzymywałem w 70-tych latach, pod koniec, 78-9, kilka egzemplarzy robotnika wydawanego przez kor wpadło w moje ręce i miałem możliwość kolportowania tych.
Ja pamiętam, jeśli chodzi o swoje już dzieciństwo, bo może mogę już tylko czasy początku koru, to jest moje dzieciństwo raczej. Pamiętam tylko, że słowo, czy też nazwa KOR padała w takim kontekście tajemniczej grupy, która rozrzucała przede wszystkim ulotki. Pojawiały się ulotki, bo w takim małej mieścinie jak Grzelechów, jeżeli przejeżdża samochód, rozrzuca ktoś ulotki z podpisem KOR, to jest to wydarzenie i wiem, że ludzie po cichu gdzieś tam ukradkiem próbowali zbierać te skrawki papieru, przynosić do domu i traktowali to swego czasu jak niemalże z pewnym nabożeństwem. Więc słowo KOR z jednej strony było przez oficjalną propagandę pokazywane jako grupa wywrotowców. Z drugiej strony dziś, kiedy czytam właśnie wywiady z grupą, która zakładała potem, kiedy to rozwijała, to co jednak mimo wszystko uderza, to że ten podział istnieje, tak jak pan tutaj Maciej mówił, że to były dwa różne środowiska, które na moment dla jakiejś wspólnej pracy połączyło coś, ale to oni nigdy nie stanowili jedności.
Ja może odpowiem w ten sposób, że tą czternastkę założycieli trzeba cenić z tego powodu, że to był pierwszy raz, że organizacja podziemna zaczęła działać jawnie.
Wszystkie
pod nazwiskami, numery telefonów, etc., etc. Ale to, co powiedział Maciek, ona od razu była podzielona, bo ja tam nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych dziejów, ale ta grupa, powiedzmy, Kuroń, Michnik, Lityński, to była grupa ściśle współpracująca z komunistami. Nasz przyjaciel, który siedział na Rakowieckiej razem z Michnikiem, opowiedział taki przykład. Taka ciekawostka, Michnik napisał 2 czy 3 książki w więzieniu. Ten, kto siedział w więzieniu jeszcze za tamtych czasów, to wie o tym, że to nie była taka prosta sprawa, bo tam było ciężko znaleźć. I mieć trzeba było specjalną zgodę, cokolwiek do pisania, a do tego dochodzi jeszcze papier. Ale tak jak opowiadał już Andrzej, Maciek, to byłeś nawet tego świadkiem, Michnik dostawał wszystkie gazety.
On miał kancelarię w swojej celi na Rakowieckiej.
Dostawał wszystkie gazety, jakie się ukazywały. No i kiedyś dostał Politykę i odpowiedział w ten sposób, co ten Jurek wypisał, chodzi o Urbania. Przecież nie to z nim uzgadniałem. I tu się rodzi takie pytanie, czy to były te książki Michnika, czy to nie był czasami taki odgromnik dla komuny?
Trzeba dodać jeszcze przede wszystkim, że pomijany jest i dzisiaj jest pomijany, tak jak śledziłem dzisiejsze wystąpienia i prezydenta Dudy, i Antoniego Macierewicza, Naimskiego, nie wspomina się o KPN-ie w tamtym czasie. To był wróg numer jeden KOR-u. Tego michnikowego, kuroniowego. KPN powstał w tym samym czasie. Trzeba przyznać, że KPN, Konfederacja Polski Niepodległej, Leszka Moczulskiego...
No było najbardziej zinfiltrowanym środowiskiem przez służbę. Nie oszukujmy się.
Dlaczego? Trzeba odpowiedzieć sobie. Dlatego, że była najbardziej niebezpieczna. KOR tak nie był niebezpieczny jak KPN. No i trzeba przyznać, że wielu z tych, których momentalnie zamknięto w 80 roku, pamiętamy, że w 80 roku 7 działaczy KPN-u, między nimi seniora Zygmunta Goławskiego, zamknięto w więzieniu. I 7 miesięcy siedzieli, mimo że Solidarność oficjalnie działała. Ja chcę podkreślić na przykład, że w grudniu 80 roku, kiedy zamknięto w drukarni drukarza Narożniaka, Zbyszek Bujak postawił region w ciągu 15 minut. Region w gotowości strajkowej postawił w ciągu 15 minut. A ja na, jak siedzieli, prawda, KPN-owcy, jako więźniowie polityczni, w maju na zjeździe regionu Solidarność w Politechnice Warszawskiej domagałem się i wnosiłem o uchwałę, żeby uwolnić więźniów politycznych. To niestety przegłosowano mnie, bo od razu głosy z tamtej strony padły, że nie będziemy się w politykę bawić.
Dobrze. Panowie, porozmawiajmy o tym, zostawiając już jak gdyby w tej chwili próbę ich oceny tego wszystkiego, jeśli chodzi o ludzi, o podział i tak dalej. Bo te podziały, tak jak wynika i z waszych opowieści, i z tych wywiadów, choćby nawet mówię Zofii Romaszewskiej, bo mówię fantastyczny wywiad. Dawno nie czytałem takiego wprost wywiadu. Zwykle mi się kojarzyła pani Zofia z osobą taką, która waży słowa, ale tutaj no, używała takich naprawdę bezpośrednich zwrotów. Że te podziały od początku były i one szły nie tylko politycznie, nie tylko, ale również jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne, o doświadczenie. Więc to nie była żadna spójna grupa, która z sobą współpracowała. Ona podjęła pracę na konkretną rzecz. Ja chciałbym porozmawiać o tej pracy i waszej przede wszystkim pracy, teraz już przenosząc się na grunt siedlecki. Bo tak na dobrą sprawę, powiedzmy sobie otwarcie, Solidarność powstaje na rzecz nie polityków, nie prowadzenia realnej polityki i zmiany Polski, tylko na rzecz zmiany sytuacji życia ludzi. Ludzie pragnęli, te 10 milionów przyszło do historii, stało się członkami Solidarności, bo marzyło, że będzie inaczej, że będzie świat najbardziej normalny. Myślę, że spokojnie też się możemy zgodzić, że zdecydowana większość z tych 10 milionów nie miała żadnych myśli politycznych i tak dalej. Oni chłonęli jak gąbka, nie wszystkiego się uczyli. Ale tak na dobrą sprawę chodziło o warunki socjalne. Żeby żyło się normalniej. I później przychodzi ten moment, w którym trzeba pomóc ludziom w takim bieżącym życiu. Wyście doświadczyli i różnych rzeczy, i aresztowań, i internowania i prześladowania, i braku pracy, i tak dalej. Bo ja chciałbym po prostu porozmawiać, jak wyglądała taka normalna relacja w czasach, kiedy wy z jednej strony wypomagaliście, ale czasami wy oczekiwaliście tej pomocy. Jak to wyglądało w tamtym czasie, już w latach 80.
Komuna dotknęła mnie w 68 roku. Mhm. Na krakowskim przedmieściu, kiedy razem ze studentami ganialiśmy się z Ormo, z tabunami robotników przywiezionych i pałowanych,
którzy pałowali nawet z pełnym przekonaniem.
Tak, absolutnie tak. Więc od tamtej pory po prostu już wiedziałem, co to jest komuna i bezwzględnie miałem swoją opinię, że muszę z tym coś zrobić. Od samego początku miałem problemy. Zaresztowano mnie. Kilka rewizji, parę razy po 48. Po marcu 68 roku. No i przydzielono mi opiekuna z SB, którego nazywałem Pryszczaty, bo on taki był ładny chłopak, który oficjalnie, bo chodził wszędzie za mnie, nawet do restauracji Nowa, gdzie kiedyś tam jeszcze próbowałem grać na kontrabasie z kolegami na dancingach. I on oficjalnie przyznawał się, daj spokój, nic nie rób, bo stracisz życie. Przychodził do moich rodziców, namawiał. I to było życie cały czas pod tym jakimś jeżeli opiekuńczym można parasolem. No ale chcę skończyć to, jeżeli pozwolisz, Tomek. Że później to się odbijało na tym, że ja w pracy na przykład starałem się na kierunka klubu pod Jackiem. Nie mogłem, bo miałem opinię, że jestem nieswój. No
Maciej, ponieważ mamy naprawdę mało czasu, ja chciałem powiedzieć o tej autentycznej pomocy, która zarówno dotykała ciebie, jak i mnie. Są dwie takie instytucje na terenie Siedlec. No może źle się wyrażam, że instytucje, ale już będę mówił personalnie. Siostry Sakramentki. Wszyscy, którzy czy siedzieli, czy byli internowani, dostawali paczkę. Ja pamiętam, siedziałem w areszcie śledczym w Łukowie Dostałem paczkę od sióstr, które trafiły do moich rodziców, to trafiło. Drugą taką osobą, która też bezinteresownie pomagał wszystkim potrzebującym, to był Stanisław Karpik, który w tej chwili jest w bardzo ciężkim stanie zdrowej.
Na Ojomie.
I to też byli ludzie, na których można było zawsze liczyć, ale ja zostałem internowany później. To mogę powiedzieć z doświadczenia, co było na moim zakładzie. Z naszego zakładu było dwóch internowanych. Maciek Kublikowski i Marian Jaszczuk. Były samoczynnie robione składki. Była zakupowana wędlina, czy na lewo cielęcina i to było dostarczane dla tych rodzin. Wtedy bardzo wielu ludzi pomagało w jakiś taki sposób bezinteresowny. Nie pytając się, ile za to będą mieli, albo co za to dostaną. Tak wracając jeszcze do Zosi Romaszewskiej, to są ci ludzie z KOR-u, którzy nie zapomnieli o szarym człowieku. Już w latach 80., nie pamiętam, czy to jest 85. czy 86. rok, Zosia ze Zbyszkiem prowadzili takie biuro pomocy. Biuro to pokrywało koszta kolegiów, dawało zapomogi. Jeżeli komuś...
To była bardzo ciekawa pieniądza, historia, skąd wzięli na to pieniądze, bo tak na dobrą sprawę te 200 tysięcy dolarów, które miało być gdzieś, przepraszam za wrażenie, przewalone na tak zwane drukowanie tam na zachodzie. A im się udało to po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, delikatnie, to się też opisuje w tym wywiadzie, praktycznie zwinąć komuś sprzed nosa.
To się zgadza. I tak, jako taki wtrend i ciekawostkę do tego, to w Sielcach było przedstawicielstwo tego biura. Było podany adres, nazwisko i telefon Eli Jędrzej, która też oprócz tego, że jeździła na dyżury do Warszawy, do domu państw Romaszewskich na ulicy Kopińskiej, to także przyjmowała tych interesantów u siebie w domu. Też bardzo ważną sprawą była wielka pomoc Kościoła. Ja mogę powiedzieć, że przedstawiciele poszczególnych parafii potrafili trafić do tych osób naprawdę potrzebujących. I ten mit, co wtedy robiła komuna, że takie przekręty z tymi darami szły, no to owszem, zdarzały się jakieś takie sytuacje, że no, tak jak wszędzie, że ludzie, którym się nic nie powinno należeć, wyrywali. Ale większość tych to naprawdę trafiała do ludzi potrzebujących. My ze swojej strony bardzo wiele zawdzięczamy Zachodowi. I to prawie wszystkim krajom Europy, obu Ameryk, można powiedzieć, Kanady. My z kolei jako Polacy zobaczmy, co się dzieje z Polonią mieszkającą na wschodzie szczególnie. Polonia została przez poprzednią władzę zupełnie olana. Dopiero w tej chwili próbuje coś się odkręcać. A mało kto wie o tym, że jak Stalin wywalił w step około 200 tysięcy polskich rodzin, 200 tysięcy Polaków, żeby nie ci biedni Kazasi, to ludzie by nie przeżyli. No.
No tak. To też mało kto wie, że po prostu bardzo dużo się mówi na temat i Katynia, i tych dramatycznych sytuacji, ale Katyń i wszystkie inne obozy, gdzie ginęli polscy oficerowie, policjanci, elita, to jest około 20 tysięcy ludzi. Natomiast na stepy kazachskie wyjechało, pan mówi, 200 tysięcy, przeżyło około 60 tysięcy.
Ale o tym nikt nie powie. No. To jest wielka
buduje rola. Się nową historię przede wszystkim. No, mamy nadzieję, że się odbuduje w tej chwili, bo mamy przykład dzisiejszego wydania chyba gazety Michnikowskiej, że to inaczej wyglądało.
Nie wiem, nie czytam.
Ja też nie, ale wiem, znam z przeglądu prasy, z Republiki i z Info. No, na szczęście się wszystko zmienia. Mamy nadzieję, że to się wyprostuje. Ja chcę polecić tą książkę, która powstała w tej chwili właśnie o KOR-ze, o powstanie KOR-u, dr Justyny Błażejowskiej. Wydawnictwo Orkana wydało teraz ten, i ona była wczoraj czy przedwczoraj promowana oficjalnie. To jest bardzo ciekawa pozycja i młodzież się dużo może dowiedzieć właśnie, jak to wszystko powstawało, jak KOR powstał.
Dobrze. Panowie, przejdźmy do czasów nam współczesnych. bo jesteście grupką tych pasjonatów nie tylko historii, ale przede wszystkim prawdy. Czyli szukacie odpowiedzi na pytanie, kto był kiedyś człowiekiem, a kto, nie boję się użyć tego sformułowania, niestety po latach okazuje się, że był świnią. Czyli zajrzeliście do przepastnych archiwów SBC-i w momencie, kiedy się okazało, że tak zwane archiwum siedleckie nie zginęło, tylko po prostu było nieskatalogowane i sobie spokojnie czekało. Jak zapytam o to, czego się spodziewacie w tym zbiorze zastrzeżonym, który został skierowany do ujawnienia? Niestety z tego, co już wiem i myślę, że to panowie też wiecie, nie wszystkie dokumenty ujrzą światło dzienne i mówię to z dużym rozczarowaniem, bo chciałbym, żeby do ostatniego papierka to wszystko zostało gdzieś jednak udostępnione, nie rozumiejąc niektórych jednak rzeczy. Natomiast czego się można spodziewać?
No, mnie się wydaje, że zostanie odnaleziono sporo nazwisk tych osób, o których przypuszczaliśmy, że byli agentami. No, powiedzmy taki T.W. Marek, Siedlec, Waldemar B., już nie chcę go poniewierać, nie chcę mówić nazwiska. 3 lata go szukaliśmy na podstawie akt operacyjnych, gdzie tylko był pseudonim. No po 3 latach dostaliśmy informację. Teraz są odnajdywane akta, gdzie zostały zetki zdjęte nawet z kartotek rejestracyjnych, no typu Piwowarczyk, typu Jan Mikiciu. Tych ludzi odnajdujemy. My mamy do tej pory skatalogowane, zacząłem się jąkać, około 2200 nazwisk. Myśleliśmy, że to już będzie koniec naszej pracy, ale okazuje się, że czym głębiej las, tym więcej drzew. Tak samo jest z tymi tajnymi współpracownikami. Najgorsze jest we wszystkim jest to, że ci ludzie, chociaż wiedzą doskonale, że my ich ujawnialiśmy bądź ujawnimy, w dalszym ciągu robią z siebie bohaterów. I ktoś ostatnio nawet na 31 sierpnia spod kościoła się może zachowałem nie bardzo elegancko, ale zacząłem wyganiać tajnego współpracownika T.W. Wiesław, pseudonim ładny sobie dobrą, który zaczął się tłumaczyć, że to nieprawda, że go wzięto szantażem. Po pierwsze, nie wzięto go żadnym szantażem, bo on dał dobrowolnie zgodę z pobudek ideowych i ugodę podpisał w październiku 1987 roku, a współpracę zakończono w marcu 1990 roku, w momencie reorganizacji resortu spraw wewnętrznych. Ci ludzie w dalszym ciągu się nie poczuwają do winy. My, jak ogłosiliśmy ten nasz apel, że kto przeprosi, to zapomnijmy o nim. No. To na dobrą sprawę byśmy Maciej chyba wybaczyli tak uczciwie 3 osobom. Jedna osoba to człowiek na wysokim stanowisku w Łukowie przyjechał, sam opowiedział, nic o tym nie wiedzieliśmy. Drugi z naszego terenu, też już nie chcę mówić nazwiska, też bardzo ładnie się zachował, napisał bardzo długie wyjaśnienie, złożył sprawę w IPN-ie, dostał z sądu lustracyjnego odpowiedź, że na dobrą sprawę był niewinny. A reszta nic się nie dzieje. Zresztą 8 lat rządów Platformy doprowadziły do tego, że tajni współpracownicy byli wszędzie. No.
I są.
Czy dla Polski to jest honor jaki, że były TW, jest europosłem, mówię przykładowo Michale Boni. Pół kancelarii prezydenta Komorowskiego to albo WSI, albo tajni współpracownicy.
Ja chcę dodać, szczególnie sytuacja dzisiejsza jest tego typu, że oni przewidują, że się znajdą na listach, znajdą się, odkryje się ich karty. Co się stało? Co się dzieje? Co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym teraz? Stworzyły się grupy ludzi, które sobie uzurpują władzę. Sądownictwo, sędziowie, kasta, nazywają się sami tak. Kasta ludzi nadzwyczajnych. Tam są nazwiska, bo są. Bo w tej chwili trwa protest. Chcę podkreślić, że trwa protest od miesiąca, od 3-4 tygodni pod Sądem Najwyższym. Zorganizowany przez Adama Słomkę i Solidarnych 2010, Ewy Stankiewicz. Włączyliśmy się my jako ruch kontroli władzy, ruch kontroli wyborów lub kontroli władzy. Jesteśmy tam również na bieżąco, postawiliśmy swoje namioty. I co się dzieje? To oni są przerażeni. Prawdopodobnie, jeżeli dojdzie do weryfikacji, do sprawdzenia, kto to jest, prawda, w środowisku sądowniczym, kto jest w akademickim sądowniczym, w akademickim środowisku. Tu jest zapytanie. Wczoraj Ewa Stankiewicz prowadziła program na żywo z Sądu Najwyższego. Zgłosiło się dwóch profesorów. Nie wiem nazwiska, wyszło mi z głowy. Profesor AKA, ten akademicki klub profesora Lecha Kaczyńskiego.
Imieniem profesora Lecha Kaczyńskiego.
I oni podkreślili to. Jeżeli się nie zrobi weryfikacji, natychmiast nie wprowadzi się ustawy do Sejmu, która sprawdzi, która umożliwi sprawdzenie, zlustrowanie sądu. Jeżeli się nie zlustruje środowiska akademickiego, które jest no, absolutnie na naszym siedleckim gruncie mamy też. No, ale doktoraty to mają, prawda?
Na siedleckim, jakieś gruncie, gdzieś... na siedleckim gruncie to nie musimy niczego sprawdzać, bo powszechnie wiemy. Więc
to... No więc właśnie. Dlatego też mówię, że jeżeli tego się nie zrobi, to za rok czasu będziemy zjeżdżali w dół. PiS pogubi się. Pogubi się. Mamy nadzieję, że dzisiaj w Jachrance tam powiedzą sobie trochę słów prawdy, skorygują coś i zaczną naprawdę robić to, co powinni zrobić pierwsze. To jest bardzo istotne. Jeżeli to się nie stanie, to będziemy schodzili i wróci stare. No. A już to wtedy prawdopodobnie już na długo, bardzo długo.
Dobrze. Panowie, jeszcze jedna rzecz taka dosyć przykra, która zdarzyła się panu Tomkowi. W związku, no może nie będziemy już przywoływać tego z imienia, nazwiska tego pana, ale jeden z ewidentnych przykładów tajnych współpracowników, dobrowolny całkowicie człowiek, który podpisał dobrowolnie, bez żadnego szantażu. Oglądałem tą teczkę po prostu. No nie ma nic bardziej oczywistego. Wytoczył najcięższe ciała i to już chyba ze 3 lata się dzieje.
Cztery.
Czyli to już trochę dłużej niż ja ogarniam to pamięcią. No i teraz do tego wszystkiego włączył się Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, który jakoś tak nie jest w stanie na przykład, nie wiem, bronić naszych praw do tego, żeby...
Od 3 lat się włącza.
Żeby na przykład pilnować nas, żeby nam firmy nie wykradały danych osobowych, nie przetwarzały w celach marketingowych, nie wydzwaniali do nas różni dziwni ludzie, nie zaśmiecali nam skrzynek. No, o to się naprawdę ciężko doprosić. Jak również w dziwnym zbiegiem okoliczności GIODO jakoś tak przeszedł na początku rzeczy, jak tam komornicy wyciągnęli kilkaset tysięcy danych osobowych z 5 kancelarii komorniczych. Jakoś nie słyszałem, żeby dar pierze i włosy. A tymczasem cały czas grozi, przychodzą groźby pod pana adresem, panie Tomku.
No to jest to, co powiedział Maciek na początku. Prawdopodobnie GIODO rządzą ludzie z odpowiedniego układu. Z kolei ten TW Góral z Sokołowa, no już nazwiska nie chcę mówić, pisał skargę, napisał, że pochodzi z bardzo dobrej rodziny, że tatuś i mamusia pełnili służby w Milicji Obywatelskiej, to już więcej chyba nic nie muszę mówić. A GIODO czepnęło się najpierw tego, że nie ja zamówiłem oryginały dokumentów, tylko dostałem od znajomego, który mi pokazał uwierzytelnione kopie. To zrobiono zarzut do mnie, że ja publikuję nielegalne materiały. Zamówiłem sam materiały. To ich jakoś uspokoiło na jakiś czas. Zażądali, żeby tam pewne rzeczy wycofać. Rzeczy zostały wycofane, żeby nie mieszać jego rodziny. A w tej chwili na dobrą sprawę sam nie wiem, o co GIODO chodzi. No. GIODO działa o to, żeby powiedzmy szary obywatel mógł być oszukiwany, naciągany dzięki korzystaniu z jego danych osobowych, to powiedział pan redaktor, a z kolei tajny współpracownik, który adekwatnie był tajnym współpracownikiem i to perfidnym, bo brał za to pieniądze, był nie do ruszenia. I takich faktów no, mamy na co dzień bardzo dużo.
Ale powiedzmy tak sobie otwarcie, czy w oparciu o obecne prawodawstwo pan może... Znaczy pan Maciek, ja jeżeli otworzę przewód badawczy, ewentualnie będę robił jakąś kwestię dziennikarską, bo mam do tego prawo jako historyk i jako dziennikarz mogę sobie otworzyć dowolny temat w IPN-ie i mieć praktycznie dojście do wszykiego tego, co jest ujawnione
to
dzisiaj.
To jest kwestia...
Teraz, czy my możemy tych ludzi publikować imię, nazwisko, pseudonim, czy nie możemy w końcu?
Bo ja... Moim zdaniem można. Ja miałem już dość po prostu walki z tym GIODO, pisania w nieskończoną odpowiedzi, zapytań na nich, ale odpowiem, ta sama osoba była opublikowana w dwóch ogólnopolskich pismach, jak dobrze pamiętam, to był Nasz Dziennik chyba i Gazeta Polska, został opisany z imienia i nazwiska, to GIODO w ogóle nie przeszkadzało. A takiej drobnej instytucji, jaką jest fundacja działająca całkowicie, że tak powiem, non-profit, nie mając zaplecza prawników, no to próbuje się ją
dziubać. Bo pierwsza ruszyła temat.
Tak.
No cóż, jest to przykre. Mamy nadzieję, że to
że
też...
Tomka nie zamkną, a jak nie, to będziemy bronić jak miernika.
Jak Tomka zamkną, no to w tym
będziemy
momencie...
Będziemy go bronić jak miernika.
Postawimy tam wóz transmisyjny i będziemy transmitować.
Nie, para namiotów zawieźmy więcej.
Dokładnie. Ja się nie boję.
Poza tym zwiedzi stare śmieci pewnie gdzieś, nie?
Nie, no tak. No. Chętnie bym odpoczął dwa miesiące, ale na razie grozi mi grzywna tylko 50 tysięcy złotych.
No cóż, będziemy zbierać w takim razie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jeszcze raz, nieraz będziemy mieli okazję spotykać się. O stanie, bieżącym stanie tych wszystkich Waszych kwerend, to już postaramy się spotkać oddzielnie i wtedy porozmawiamy o tym, co nowego, żeście w tych wszystkich materiałach udało Wam się ustalić. Jak również będziemy już, myślę, że powoli, Panie Tomku i Panie Maćku, próbowali jak gdyby podsumowywać te prace, bowiem chyba czas, żeby zacząć dzielić się z naszymi słuchaczami i z mieszkańcami naszego regionu pewnymi generaliami, nie tylko pojedynczymi przypadkami, bo do tej pory mówimy o pojedynczych przypadkach, które są mniej lub bardziej bulwersujące. Ale warto, myślę, że już się zacząć kusić o to, żeby zacząć podsumowywać, mówić o tym, jaki obraz wyłania się z tych materiałów. Czyli w gruncie rzeczy, jak to nasze społeczeństwo funkcjonowało, jak było interpretowane, w jakim stopniu, no, niestety też możemy powiedzieć, że kolaborowało trochę. Chociaż to może za mocne słowo kolaboracja, które się bardzo mocno kojarzy z okupantem hitlerowskim, no ale... No, współpraca współpracą, no, kolaboracja i współpraca. Ostatecznie to są dwa takie same słowa.
Ja mogę to generalnie posłuchać w ten sposób, że ludzie, którzy mieli jakiekolwiek zasady, jakąkolwiek etykę własną, nigdy się nie dali skolaborować, a ludzie, którzy dali się kupić za garść serwniku, stawali się konfidentami, a teraz znajdują takie tłumaczenie, że ich zmuszono od szantaży. Guzik, prawda. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktokolwiek został wzięty jakimś szantażem, chociaż można powiedzieć, że próbowali, szczególnie na te sprawy damsko-męskie.
Zbiór zastrzeżony odkryje jeszcze jakieś sensacje z naszego regionu, pana zdaniem? Panów zdaniem?
Ja myślę, że tak.
Jeszcze będą duże nazwiska, na przykład takie znane gdzieś tutaj?
No, były nazwiska takie, no ja powiem, no też użyję przykładu, no taki ese. Nie chcę mówić, bo ta osoba nie żyje. Bardzo ściśle współpracował z siostrami, będąc tam prawie że codziennym gościem. Siostry do dziś nie mogą wierzyć, że on był tajnym współpracownikiem. To są papiery pokazujące czarno na biało. Jeżeli Instytut jeszcze Pamięci Narodowej dał zaświadczenie jednemu z naszych kolegów, że na niego donosił, że był agentem, no to chyba nie musimy nic więcej szukać.
Ja dodam, że to drobne są te osoby, które w tej chwili mówimy, ale obawiam się, że... Znaczy oni się obawiają, że te osoby, które były decydentami w wielu sprawach, bo w każdym mieście, nawet takim powiatowym za komuny jak Siedlce, nie sekretarz miał powiatowy władzę w tym mieście. Miał jakiś politruk sowiecki, GRU czy KGB, prawda? I on decydował, on tu rezydował, spokojnie żył i on decydował. I ci, którzy współpracowali z nimi, właśnie wojskowe służby informacyjne. Tam będą nazwiska. To jest ciekawe. Wykres tych wszystkich ludzi, którzy z Komorowskim ostatnio, prawda, pracowali. Co Sumroński opisuje. To są ciekawe rzeczy. No i ja ciekawy jestem również, no, Korowską, tą kuroniowo-michnikową, prawda, grupę ludzi. Tak jak, prawda, Michnik. Wiemy, pamiętamy, że Michnik w okresie po 1989 roku przez kilka miesięcy z kilkoma innymi swoimi kolegami siedział w archiwach, prawda, i czesał. I nie ma żadnego protokołu, nie ma nic. Na pewno wszystkiego nie wynieśli. Na pewno tam się znajdzie coś, co wykryje wiele, wiele rzeczy. Bo wiemy o tym, że Michnik jeździł do Moskwy. W okresie tamtym, kiedy jeszcze po 80, po 80, po stanie wojennym.
My wiemy też, że w Sielcach był taki wypadek, że dwie osoby, no nie wolno mnie w tej chwili operować nazwiskami, bo nie mogę tego udowodnić, ale tam z kolegami prowadzimy naprawdę bardzo szczegółową taką kwerendę, żeby to odnaleźć. Też byli w okresie tego ogłupienia po wygranych wyborach, gdzie milicja, SB, w ogóle komendy wojewódzkie nie wiedziały, co robić. Otwierały wszystko, co kto chciał. No też było dwóch przedstawicieli Siedlec. Wynieśli dokumenty, później nawet co to niektóre osoby widziały te dokumenty, ale teraz to stwierdzą, że nic takiego nie miało miejsca.
No tak, no w siedleckich dokumentach krążyły wiele, dopóki się nie odnalazły te siedem worków, krążyły legendy. Przede wszystkim takie, że w ogóle ich nie było, albo ktoś się spalił, albo ktoś się wywiózł, że w Stanach, że kopie, że tam.
Nie jest tak. Sporo akt zostało zniszczonych, bo na to są protokoły zniszczenia.
To ja powiem właśnie, istotna rzecz, bardzo ważna rzecz.
Ale Maciek, dokończę tylko. Zostało nawet zniszczono ponad 300 teczek TEOK, czyli teczka ewidencyjna opracowania księdza, gdzie jest podane, ile stron zostało spalone. Na biskupa Jana Mazura zostało spalone, przeszło 600 stron. Tak samo, co po niektórych takich bardziej dla nich ważnych agentów. To było wszystko niszczone. No ten człowiek, którego opowiadałem, że krąży przez 3 lata, nie mogliśmy jego znaleźć, on chodził na pewniaka, że on jest czysty. On chciał, żeby fundacja wystąpiła dla niego odznaczenie państwowe. On dostał nawet z IPN-u zaświadczenie, że nie ma na niego żadnych dokumentów. No, czyli tak. nie ma dokumentów, to jest
czysty. Ja chcę powiedzieć, że jak byłem w Nowej Zelandii w tamtym czasie, w 89 roku i dzień w dzień słuchałem Wolnej Europy. O godzinie 6 rano, to było 18 tutaj w Polsce, miałem informację najświeższą i któregoś dnia słyszę, to mi po prostu ciarki przeszły po plecach, kiedy słyszę informację, że palacz na dzielnicy przemysłowej, palacz kotłowni na dzielnicy przemysłowej mówi komuś tam, że od tygodnia nie pali nic, tylko ciężarówki, akt.
Maciek, plotka.
No ja słyszałem to osobiście.
No
własne oczy i wtedy dzwoniłem, prawda, robiłem alarm. No.
Panowie, kończymy już dzisiaj. Tak jak powiedziałem, spotykamy się jeszcze nie raz w tym studio, będziemy na ten temat rozmawiać. Temat jest konieczny i jeszcze raz powtarzam. To nie chodzi o to, żeby komuś dzisiaj robić jakąś krzywdę i szukać odwetu. Chodzi o to, żeby nasze dzieci wiedziały, że nie można być bezkarnie, znaczy nie można bezkarnie nie być człowiekiem. Że zawsze trzeba być człowiekiem. I że trzeba mieć jakąś godność. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Maciej Kublikowski, Tomasz Olka. Wszystkiego dobrego.